Otwórzmy, kochani, Księgę Jeremiasza. Rozdział 42. Ale zacznę czytać jeszcze 41, żeby jakby tak wprowadzić w temat tego 42 rozdziału. Tutaj czytamy o czasach, gdzie Izrael już był w niewoli babilońskiej, Juda już też, ale w Judzie został no, taki biedny lud, jakieś resztki jeszcze, które król Babilonu postanowił zostawić. Wyznaczył namiestnika, który miał zarządzać. I tam też był Jeremiasz wśród tych ludzi. I czytamy tutaj, właśnie w tych rozdziałach, czytamy o tej sytuacji. Tam jest taka postać Izmael, który zabił tego namiestnika wyznaczonego przez króla Babilonu. No i wtedy, i tu czytam od 16, 41-16. Wtedy Johanan, syn Karecha, wraz ze wszystkimi dowódcami wojsk, którzy z nimi byli, zebrał całą resztę ludu, który odzyskał od Izmaela, syna Nataniasza z Mispy, po zabójstwie Gedeliasza. Gedeliasz właśnie to był ten namiestnik wyznaczony przez króla. Syna Achikama, walecznych wojowników, kobiety, dzieci, eunuchów, których przywiózł z powrotem do Gibeonu. Odeszli i zatrzymali się w gospodzie Kimhama w pobliżu Betlejem, zamierzając udać się do Egiptu. Z obawy przed Chaldejczykami bali się ich bowiem, ponieważ Izmael, syn Netaniasza, zabił Gedeliasza, syna Achikama, którego król Babilonu ustanowił namiestnikiem w ziemi. Sytuacja taka, która się wytworzyła po zabójstwie, że ten lud jakby został bez człowieka, który by zarządzał. No tak, czasami się mówi, że samopas. Jak człowiek nie ma jakiegoś celu, nie ma jakiegoś porządku, to tak naprawdę jest w takim stanie, który budzi niepokój. I oni musieli być w takim stanie, bo nie wiedzieli, co robić. Strach przed Chaldejczykami po zabójstwie namiestnika, nie wiedzieli, co ich spotka. Czy ujdą z życiem. No i postanowili, że coś muszą z tym zrobić. I teraz rozdział 42. Ja go przeczytam w całości, bo to jest dalsza część tej całej historii. Także proszę o trochę wyrozumienia. Zwłaszcza, że te nazwiska wszystkie są trudne. Potem wszyscy dowódcy wojsk Johanana, syna Karehacha, Jezoniasz i syn Hoszajasza oraz cały lud od małego do wielkiego przystąpili i powiedzieli do proroka Jeremiasza: niech nasza prośba dotrze do Ciebie i módl się za nami do Pana, Twojego Boga, za całą tę resztkę, bo mało nas pozostało z wielkiej liczby, jak sam widzisz na własne oczy. I niech Pan, Twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy iść i to, co mamy czynić. I postanowili przyjść do proroka. Ciekawe jest dla mnie to, że mówią do Jeremiasza, żeby modlił się za nimi do Pana, Twego Boga. nie ich Boga, Twego Boga. Dziwna rzecz. Czasami tak jest też w naszym życiu, że szukamy czasami jakichś rozwiązań tam, gdzie nie powinniśmy szukać. Wprawdzie oni przyszli do Pana, do Stwórcy, ale to nie był ich Bóg. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale bo na pewno mieli dowody i samo to, że przyszli do Jeremiasza, to ja tak wnioskuję, że wiedzieli o tym, że mogą dostać odpowiedź od Boga. Zresztą oni tutaj mówią: i niech Pan, Twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy iść i to, co mamy czynić. Jeśli ten trzeci werset czytamy, to właściwie no wszystko idzie dobrą drogą. Przyszli do Jeremiasza, a który miał się za nich modlić, który miał spytać Pana, co oni mają czynić, jaką mają drogę obrać. Czyli tu wszystko wskazuje na to, że idą w dobrym kierunku. Wtedy prorok Jeremiasz odpowiedział im: słyszałem, oto będę się modlił do Pana waszego Boga według waszych słów. Jeremiasz mówi: waszego Boga też. Waszego Boga. Bo to też jest wasz Bóg. I jak czytam te słowa, to sobie myślę, że czasami ludzie nie wierzą w Boga, ale nie zdają sobie sprawy, że też życie jest też w rękach tego Boga. I to, co się ich, w życiu się ich dzieje, co ich dotyka, to też może być za zgodą Boga, to może być Boże działanie w ich życiu. Pomimo tego, że odrzucają Go jako Boga, jako Zbawiciela w swoim życiu. Ale jednak Bóg ma wpływ na ich życie. I to im Jeremiasz tutaj powiedział: waszego Boga. Jeremiasz tak: waszego Boga według waszych słów, o cokolwiek Pan wam odpowie, ja wam oznajmę, niczego przed wami nie zataję. Oni zaś powiedzieli do Jeremiasza: niech Pan będzie między nami prawdziwym i wiernym świadkiem. Jeśli nie postąpimy według każdego słowa, z którym Pan, Twój Bóg, pośle cię do nas. No piękny werset, piękne słowa. Podporządkujemy się. Cokolwiek by Pan ci nie odpowiedział, podporządkujemy się. Uczynimy tak. Posłuszeństwo. Zbudowanie. Często jest tak, że mówimy, ja mówię, bo to tak naprawdę słowo do mnie, że uczynię tak, jak mi Pan mówi. Wszystko wypełni. No ale czytamy dalej. Czy będzie dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana, naszego, już mówią, naszego Boga, do którego Cię posyłamy, aby nam się dobrze powodziło. Gdy będziemy słuchać głosu Pana, naszego Boga, gdy będzie nam się dobrze powodziło, to będziemy słuchać głosu naszego Pana, naszego Boga. Ale co jest, jeśli nam się powodzi źle? Czy dalej Go słuchamy? Czy dalej przychodzimy wtedy, aby usłyszeć Jego głos? Jak do tej pory, to oni tutaj, można by było wywnioskować, że są zdeterminowani. A po upływie 10 dni doszło do Jeremiasza słowo Pana. Jeremiasz też nie miał z urzędu, że Pan mu zaraz odpowie. Minęło 10 dni. To i tak jest szybko. To jest łaska, 10 dni, żeby otrzymać odpowiedź. Czasami w naszym życiu musimy o wiele dłużej poczekać, mieć cierpliwość, aby usłyszeć Bożą odpowiedź. Ale ja myślę, że to nie ze względu na Jeremiasza, to było tylko 10 dni, tylko ze względu na tych ludzi, o którzy pytali. Pan Bóg był łaskawy. Bo myślę, że Jeremiasz na odpowiedź od Pana mógł czekać o wiele, wiele dłużej. Zawołał więc Johanana, syna Kareacha, i wszystkich dowódców wojsk, którzy z nim byli, oraz cały lud, od małego do wielkiego, i powiedział do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela, do którego mnie posłaliście, abym przedłożył mu waszą prośbę. Jeśli pozostaniecie na stałe w tej ziemi, odbuduję was i nie zburzę. Zasadzę was i nie wykorzenię. Żal mi bowiem tego nieszczęścia, które wam uczyniłem. Nie bójcie się króla Babilonu, którego tak się boicie. Nie bójcie się go, mówi Pan, bo ja jestem z wami, aby was wybawić i wyrwać z jego ręki. Okażę wam łaskę, aby on się zlitował nad wami i dał wam wrócić do waszych ziemi. Ale jeśli powiecie: nie zostaniemy w tej ziemi, nie usłuchamy głosu Pana, waszego Boga, mówiąc żadną miarą, lecz pójdziemy do ziemi Egiptu, gdzie nie zobaczymy wojny, ani nie usłyszymy dźwięku trąby, ani nie będziemy łaknąć chleba, tam będziemy mieszkać. To posłuchajcie teraz słowa Pana, resztko Judy. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jeśli w uporze przy tym zostaniecie, aby pójść do ziemi Egiptu i pójdziecie, aby tam przebywać. Ciekawa rzecz. Jeremiasz mówi do nich piękną obietnicę od Boga. Zapewnienie, że przeżyją, że będą żyć nawet w dostatku. Że król Babilonu nic im nie uczyni, że zachowają życie, że tak najbardziej ważną rzeczą jest, że to mówi do nich Bóg, który będzie przy nich i będzie im błogosławił i będzie ich strzegł. I to jest zapewnienie króla królów. Nie ma większego zapewnienia, jeśli dostają słowo przez proroka, żeby zostali w tej ziemi, bo nic im się nie stanie. Będą żyli. My takie zapewnienie w naszym życiu dostaliśmy. Przyjmując drogę, rozwiązanie, oni pytali o drogę, którą mają iść. Myśmy wybrali tą drogę. I mamy to zapewnienie, że nic nam się nie stanie. Czy mamy życie? Ale tutaj czytamy o uporze, jaki oni jednak mieli w swoich sercach. Pomimo tej obietnicy, zapewnienia, mieli swój plan. Mieli swoje rozwiązanie. Swój ogląd całej sytuacji. Ich serce mówiło, że nie zapewnienie Boga o ich bezpieczeństwie w tej ziemi, ale w ziemi Egiptu znajdą bezpieczeństwo. Czytamy o tym, że gdy pójdą do Egiptu, nie zobaczymy wojny, ani nie usłyszymy dźwięku trąby, ani nie będziemy łaknąć chleba, tam będziemy mieszkać. Czyli będą syci, nie dotknie ich wojna, dźwięk trąby, Ten dźwięk trąby czasami był też, bo wróg nadciągał. Ten dźwięk trąby był oznaką nadejścia jakiegoś niebezpieczeństwa. My też kiedyś usłyszymy ten dźwięk. Tylko, że to nie będzie niebezpieczeństwo, tylko to będzie wybawienie dla nas. Wtedy miecz, którego nie będziecie, którego się boicie, dosięgnie was w tej ziemi Egiptu, a głód, którego się obawiacie, będzie was ścigał tam w Egipcie i tam pomrzecie. Tak się stanie wszystkim, którzy koniecznie chcą iść do Egiptu, aby tam przebywać. Umrą od miecza, od głodu, od zarazy. Żaden z nich nie pozostanie, ani nie ujdzie przed tym nieszczęściem, jakie na nich sprowadzę. Tak bowiem mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jak się wylały mój gniew i moja zapalczywość na mieszkańców Jerozolimy, tak się wyleje moja zapalczywość na was, gdy wejdziecie do Egiptu i będziecie przedmiotem złorzeczenia, zdumienia, przekleństwa i hańby, a nie zobaczycie już tego miejsca, Pan do was mówi, resztko Judy, nie idźcie do Egiptu. Wiedzcie na pewno, że dziś was ostrzegam. Mieli obietnicę, a tu mają ostrzeżenie od Pana. A nadal chcą iść do Egiptu, wiedząc, co ich tam czeka. Ale nie wierzą temu. Nie wierzą. Jakie jest ich serce? Przyszli po dobrą wiadomość do Jeremiasza tak naprawdę. Dobrą wiadomość mogli przyjąć. Ostrzeżenia już nie. Zatwardzili swoje serca. Słyszeli, ale nie rozumieli. Pan do was mówi, resztko Judy. Nie idźcie do Egiptu. Zwiedliście bowiem swoje dusze, gdy posłaliście mnie do Pana, waszego Boga, mówiąc, módl się za nami do Pana. To mówi im Jeremiasz. Mówi, zwiedliście już swoje dusze, zanim przyszliście do mnie i posłaliście mnie, abym pytał Pana, co macie uczynić. Abyśmy nigdy nie byli w takim stanie jak oni. Że pytamy Pana, a mamy swoją duszę już zwiedzoną. Mamy już gotowe rozwiązanie. A pytanie Pana jest tylko jakby formalnością, zachowaniem, nie wiem, dobrych obyczajów chrześcijańskich. Oni się tak zachowywali. Żeby Bóg nas uchował od stanu takiego serca. Dzisiaj to wam oznajmiam. Wy jednak nie słuchacie głosu Pana, waszego Boga, we wszystkim, z czym mnie do was posłał. Dlatego mówię, wiedzcie na pewno, że umrzecie od miecza, od głodu, od zarazy, w tym miejscu, do którego pragniecie iść, aby tam przebywać. Pragnienia. Obraz tragiczny. Pomimo pięknej obietnicy, którą mogli mieć od Boga. Jak przeczytałem ten fragment, w tygodniu czytałem, Jeremiasza nawet rano, żeśmy z Kasią czytali jeszcze ten fragment. Pomyślałem sobie, że był taki czas w historii Izraela, gdy poszli do Egiptu. Gdy poszli do Egiptu. Tylko jest różnica. I teraz sobie otwórzmy, chyba to jest 42 rozdział Księgi Rodzaju, ale muszę znaleźć, bo 42. Wszyscy znamy tą historię, gdy Józef był sprzedany przez braci w niewolę i został jak namiestnikiem Egiptu tak naprawdę. Wszystko właściwie od niego zależało. Faraon powierzył mu właściwie całą taką władzę wykonawczą. I przyszły te 7 lat chudy, gdzie zapanował głód. Ten głód nie panował tylko w Egipcie, ale on panował też w tych ziemiach, w których mieszkał Jakub i jego synowie. Nie wiem, jak ten głód daleko sięgał, ale tu czytamy. Gdy Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest zboże, powiedział do swoich synów: czemu się patrzycie jeden na drugiego? Mamy głód. Wszyscy martwią się, czy przeżyją. I teraz Jakub ma 10 dorosłych synów, którzy wiedzą też, bo nie tylko Jakub wiedział, że zboże jest w Egipcie, oni też wiedzieli. Tego tutaj nie jest napisane, ale na pewno tak było. I teraz Jakub mówi do nich: czemu się patrzycie jeden na drugiego? Nie ma decyzji. Co mamy robić? I tak czasami, powiem wam, jest też w moim życiu, że wiem, że może głodu nie doświadczam, ale czasami są różne sytuacje w życiu i patrzę, nie mam braci, ale patrzę sam na siebie i nie wiem, co mam zrobić. Trudno, żebym patrzył na żonę i oczekiwał od niej, że ona podejmie jakąś decyzję. To decyzje należą do mnie. Ona może być moją pomocą, doradcą i bardzo często jest. I oni byli w takiej sytuacji, że właściwie nie wiedzieli, co mają zrobić. I mówi im: oto słyszałem, że w Egipcie jest zboże. Idźcie tam i kupcie je nam stamtąd, abyśmy żyli, a nie pomarli. Impuls. Potrzebujemy czasami impulsu. Jeśli mamy tak mądrego ojca, jak oni mieli, to dobrze go jest posłuchać czasami. Jeśli mamy mądrą żonę, to też czasami jest to taki impuls dla nas. Jeśli mamy mądrych braci, może czasami warto posłuchać. Może to, że posłuchamy ich, spowoduje, że będziemy żyć. Bo my może jesteśmy w tym momencie niezdolni do podjęcia decyzji. A może po prostu nie widzimy zagrożenia. No i tą historię znamy, wybrali się do Egiptu. Później dalsza część tej historii, to musimy przejść parę kartek dalej. Nie pamiętam, który to jest werset. A, jest chyba 46 rozdział. I tam czytamy, że Jakub podjął decyzję, że gdy dowiedział się już, że tam jest Józef, że zmienią swoje miejsce zamieszkania. Udadzą się do Egiptu. Tylko że między tym udaniem do Egiptu a tym poprzednim, o którym żeśmy czytali w księdze Jeremiasza, jest wielka różnica. Dlatego, że Jakuba i jego synów tam wysłał Bóg. I oni mieli też obietnicę od niego wtedy. I tutaj na początku tego 46 rozdziału czytam. Tak więc Izrael wyruszył w drogę ze wszystkim, co miał. A gdy przybył do Berszeby, złożył ofiarę Bogu swego ojca Izaaka. Wtedy Bóg powiedział do Izraela w nocnym widzeniu: Jakubie, Jakubie. A on odpowiedział: oto jestem. i powiedział: ja jestem Bogiem, Bogiem Twego Ojca. Nie bój się zejść do Egiptu, bo tam Cię rozmnożę, wielki naród. Pójdę z Tobą do Egiptu i wyprowadzę Cię stamtąd z powrotem. A Józef położył swoją rękę
Położy swoją rękę na Twoje oczy.
Na Twoje oczy, no właśnie. Obietnica. Zamienię Cię w wielki naród. Będę Ci błogosławił. Choć wiemy, że to błogosławieństwo różnie wyglądało i różnie było odbierane. Przypominamy sobie historię, jak przyszedł Mojżesz do nich po 400 latach, żeby ich wyprowadzić. Nie witali go z otwartymi rękami. A przecież wiedzieli, że mają tą obietnicę, że kiedyś ich wyprowadzi jako wielki naród. I oni już byli po 400 latach wielkim narodem. Tu żadna obietnica, która była dana, nie poszła w próżnię. Ona była wypełniona. I każda obietnica, jaką myśmy dostali od naszego Pana, będzie wypełniona. Chociaż czasami nam się wydaje, że gdzieś coś się rozmywa. I to jest, myślę, bardzo takie ludzkie odczucie. Ale musimy pamiętać o tym. Bo my mamy Słowo Boże. My możemy o tym wszystkim czytać. O tych wszystkich historiach, które się wydarzyły kiedyś. Gdzie Bóg okazał się wierny. Gdzie Bóg, jeśli powiedział, będziesz bezpieczny, to będziesz bezpieczny. Pomimo tego, że akurat w Twoim życiu w tym momencie jest ciemna dolina. Ale to nie znaczy, to nie odwołuje Bożej obietnicy. Jeśli Bóg powiedział, przyjdź do mnie, zbliż się do mnie, szukaj mnie, to mam to czynić. To nie znaczy, że Bóg mnie zostawił. Że mnie opuścił. Wiecie, ostatnio wracałem z tej Rumunii, to naprawdę jest taki dziwny kraj. I pierwszy raz w życiu zobaczyłem zagrodę dla owiec. Taką okrągłą zagrodę dla owiec, wypełnioną tymi owcami w środku. I wiecie, największe wrażenie dla mnie zrobił, że ten pasterz, który się opiekował tymi owcami, stał tam w środku, w tej zagrodzie z tymi owcami. I sobie pomyślałem, Panie Boże, Ty tak stoisz w tej zagrodzie, w której my jesteśmy i doglądasz nas. I to dla mnie był taki niesamowity obraz, że ten pasterz nie był gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, a te owce w zagrodzie, tylko ten pasterz był z nimi. I taki jest nasz Bóg. To jest obraz naszego Boga, że On w tym wszystkim, co my przeżywamy, On jest z nami. On się nami opiekuje, On nas prowadzi, On nas wyprowadza na pastwiska, kiedy potrzeba nas zagania do tej zagrody, bo tam jest bezpieczeństwo. Bo tam On jest z nami. I myślę, że te owce też się czują dobrze w takiej sytuacji, gdy pasterz jest przy nich. Pamiętajmy o tym, kochani. Nawet pomimo tego, że gdzieś potrafimy narzekać, że czasami te decyzje, które musimy podjąć, odwlekamy. Wiecie, z tymi decyzjami to jest tak, że najbardziej to umieją podjąć te decyzje ci, co są obok. Znają je doskonale. Oni wiedzą, jakby to wszystko ułożyć. To jest tak, jak na meczu piłkarskim kibic jest najlepszym piłkarzem. Wie, jak powinien zagrać, ten piłkarz, tylko ja proszę bardzo, niech ten kibic wyjdzie i zagra. Albo na przykład, często słuchając słowa, wiemy najlepiej, jakbyśmy coś powiedzieli. Zapraszam, proszę bardzo, każdy, kto tak mówi, myśli, niech wyjdzie i powie słowo od Pana. Z całą odpowiedzialnością, ze świadomością tego, co mówi, do kogo mówi, a przede wszystkim od kogo mówi. Także Decyzje są potrzebne, bo tak jak mówiłem, że decyzje są dobre, złe, te, które daje Pan, które są od Pana, to są decyzjami dobre. To są decyzjami, o których żeśmy czytali, że tam będziecie żyć, zachowacie życie. Decyzje, które wypływają z naszych namiętności, oczekiwań, niekoniecznie są dobre. One rodzą różne sytuacje, które są w naszym życiu, za które musimy zapłacić cenę. Wierzę też w to, że nawet dobre decyzje Pan jest w stanie wygładzić w jakiś sposób w naszym życiu. Ale to nie znaczy, że nie poniesiemy konsekwencji tych naszych decyzji. Jeśli na przykład wybieramy, nie wiem, że będąc wierzącym człowiekiem przychodzi mi taka myśl teraz szybko do głowy, no wybiorę niewierzącą żonę. No moja decyzja kiedyś. I będę nosił te konsekwencje przez resztę całego życia. Chyba, że Pan okaże łaskę i żona się nawróci. To tylko przykład taki. Takich rzeczy może być w życiu wiele. Wiele to różnych decyzji naszych. Pytajmy Pana. Nie bójmy się o to. Ale też, żebyśmy byli daleko od tego, o czym mówiłem, że w naszym sercu już rozwiązanie jest dawno przyjęte. A to, że pytam się Pana, to jest jakaś tylko, nie wiem, uspokojenie duszy, sumienia. Niech nas Pan Bóg zachowa od tego. Dziękuję Mu za to słowo, bo naprawdę to jest Jego wielka łaska. Niech Pan będzie wywyższony. Amen.